Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witamy na czwartym już w tym roku akademickim wykładzie w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, a pierwszym w ramach Katedry Filologii Biblijnej. Dziś, parafrazując pewne powiedzenie, porozmawiamy o liczbach. Tytuł dzisiejszego wykładu to Liczby, symbolika i zastosowanie w Piśmie Świętym. A wykład poprowadzą pani doktor Anna Kwaśniewska-Rambiert, adiunkt w Instytucie Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Oraz ksiądz doktor Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej.
Liczby, symbolika i zastosowanie w Piśmie Świętym to temat dzisiejszego wykładu. Liczby odgrywają w Piśmie Świętym, podobnie jak w całej literaturze starożytnej, a także i filozofii, bardzo ważną rolę. Nie oznaczają one bowiem jedynie wartości liczbowych w oznaczaniu na przykład miar, wag czy też odległości. Przypomnę, że to był nasz ostatni wykład w poprzednim roku akademickim, ale mają także symboliczne znaczenie. Tak jest w przypadku liczby 7, 4 czy też 12, albo ich wielokrotności 40, 70, 144 tysiące. I postaramy się w tym wykładzie, w tym odcinku Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego przybliżyć Państwu znaczenia, a przede wszystkim symbolikę tych liczb, a także zinterpretować w tym kluczu pewne teksty biblijne. Mamy także przygotowane, to czas pokaże, czas dzisiejszego wykładu, czy zdążymy omówić, ale także zagadnienia już bardziej złożone, jak na przykład długowieczność patriarchów żyjących przed potopem, czy też znaczenia liczb 153, to ilość ryb wyłowionych przez świętego Piotra, czy bardzo znaczące i w pewnym sensie tajemnicze imię, liczba 666. I rozpocznijmy od liczby 7. W symbolice liczb wydaje się, że ta właśnie liczba ma największe zastosowanie. Wyraża ona doskonałość, wyraża pełnię. Suma 3 i 4, właśnie dająca liczbę 7, wyobraża ten świat zarówno ziemski, który wyrażony jest przez liczbę 4, o tej liczbie też będziemy mówili, jak i przez świat boski, czyli oznaczony liczbą 3. W tekstach biblijnych liczba 7 nie zawsze pojawia się wprost. Może być na przykład w sumarycznych złożeniach. To też pokażemy na pewnym tekście. Przykładowo 3 plus 4. Lub może się pojawić 7 jednostek. Na przykład jakichś 7 motywów, 7 części, zwrotek bądź zwrotów. I to wszystko dąży właśnie w te opowiadania operujące liczbą 7 w sposób bezpośredni lub pośredni, wyrażają pewien cykl doskonałości. I pierwszym tekstem, w którym liczba 7 występuje w takim zastosowaniu i odgrywa bardzo ważną rolę, jest sam początek Pisma Świętego, czyli pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, a więc opis stworzenia świata i człowieka. Pełen cykl dzieła stworzenia ukazany jest właśnie przez 7 dni. W 6 dni Bóg stworzył wszystko, zarówno świat ożywiony, jak i nieożywiony, a 7, jak mówi autor biblijny, autor Księgi Rodzaju, odpoczął. Ta prawda jest podstawą do uczczenia 7 dnia, jako dnia świętego. W Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, 11 wersecie, czytamy, że w 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Warto też zwrócić uwagę, że w tym opisie stworzenia świata poszczególne dni wzajemnie się uzupełniają. Przykładowo, 1 i 4 dzień. 1 dnia Bóg stwarza światłość, oddziela ją od ciemności, a 4 dnia stwarza słońce, księżyc, gwiazd, by panowały odpowiednio dniem, panowały nad dniem bądź nocą. W ten sposób tworzy się bardzo harmonijny związek w całym opowiadaniu, właśnie oparty początkowo na liczbie 6, takie 2 panele złożone po 3 segmenty, po 3 zwrotki, a całość zostaje dopełniona dniem 7 jako dniem odpoczynku. Można powiedzieć, najpierw zostaje stworzona przestrzeń nieożywiona, mieszkanie, a następnie w tym drugim panelu, czyli w dniu 4, 5 i 6, zostają stworzeni mieszkańcy tego nieożywionego świata. Odpoczynek Boga, czyli dzień 7, zamyka ten opis. Zatem 6 dni pracy i 1 dzień odpoczynku tworzą cały cykl stworzenia, a więc ukazują tę boską doskonałość. Inny tekst, w którym pojawia się liczba 7 i ma ona bardzo ważne zastosowanie, to tekst z Księgi Kapłańskiej, a zatem pozostajemy jeszcze w ramach pięcioksięgu, czyli prawa mojżeszowego. W Księdze Kapłańskiej w 16 rozdziale znajdujemy przepisy dotyczące bardzo ważnego dnia w życiu liturgicznym biblijnego Izraela, a mianowicie Dzień Pojednania, Jom Kippur. W tym dniu Izraelici byli uwolnieni od wszelkich grzechów. Był to dzień pokutny, ale jednocześnie taki dzień całkowitej absolucji. Ważnym elementem w tym obrzędzie była krew. Zgodnie z przepisem zapisanym w Księdze Kapłańskiej, arcykapłan miał dokonać 7-krotnego pokropienia krwią, co oznaczało całkowite oczyszczenie. I warto zwrócić uwagę na znaczenie tutaj właśnie liczby 7. Nie chodziło tylko o jakieś rytmiczne, czy wręcz może mechaniczne powtarzanie czynności, ale właśnie to 7-krotne pokropienie krwią miało znaczenie symboliczne. Bóg całkowicie odpuszczał winy swojemu ludowi. I zwróćmy uwagę na ten tekst z Księgi Kapłańskiej, rozdział 16. Następnie weźmie trochę krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. 7 razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi. Następnie 7 razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposób oczyści go od nieczystości Izraelitów i poświęci go. Widzimy, że ta liczba 7 nawet w naszym odczuciu jakby przesadnie pojawiała się w tym krótkim tekście, ale autor biblijny chce podkreślić właśnie znaczenie pełnego odpuszczenia grzechów przez ten rytualny gest. To oczywiście wybrane fragmenty, w których występuje liczba 7 w pięcioksięgu. Przejdźmy teraz do drugiej części Biblii Starego Testamentu, czyli do ksiąg prorockich. Bardzo ciekawym tekstem są 2 pierwsze rozdziały z księgi proroka Amosa, proroka żyjącego w 8 wieku przed Chrystusem. Otóż ten prorok swoje orędzie rozpoczyna od mów przeciwko narodom. Jest to stosunkowo rzadko spotykane w literaturze biblijnej Starego Testamentu, gdyż mowy przeciwko narodom, tak jak jest w księdze Izajasza czy księdze Jeremiasza albo Ezechiela znajdują się w dalszej części prorockiego orędzia. Mowy proroka Amosa, te dwa pierwsze rozdziały, są zbudowane według stałego schematu. Prorok każdą mowę wygłoszoną przeciwko poszczególnym narodom rozpoczyna od takiej formuły wprowadzającej, bardzo charakterystycznej dla wypowiedzi prorockich, to mówi Pan Bóg. Następnie prorok mówi, z powodu trzech zbrodni, i tutaj wymienia imię, nazwę narodu, i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku. Następnie zostaje wymieniona, jaka to jest zbrodnia, po czym jest zapowiedź konkretnej kary. Ześlę więc ogień na dany naród, aby pożarł mury i pałace. Spójrzmy w sposób już na konkretny przykład, chociażby tylko na pierwszą wyrocznię. Jest ona skierowana przeciwko Syrii, reprezentowanej tutaj przez Damaszek. Tak mówi Pan Bóg. Z powodu trzech zbrodni Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż zmucili saniami żelaznymi Gilead. Ześlę więc ogień na dom Hazaela, aby pożarł pałace Ben-Hadada. Proszę Państwa, od sformułowania 3 i 4 zwykło się mowę Amosa określać jako wyroki liczbowe. Suma wymienionych liczb przez proroka daje 7. I może w tym przypadku oznaczać wszystkie wykroczenia popełnione przez dany naród, przez daną społeczność, chociaż w mowie proroka jest wymienione w przypadku obcych narodów tylko jedna zbrodnia, jedno przestępstwo. Prawdopodobnie to najcięższe i które dopełniło jakby czarę Bożego gniewu i stało się powodem zesłania kary ognia pożerającego. Jedynie w przypadku mowy przeciwko Izraelowi, który jest oczywiście głównym adresatem mów proroka Amosa, zostało wymienionych 7 grzechów. Bóg przez proroka zapowiada karę. Z powodu 3 zbrodni Izraela i z powodu 4 nie odwrócę tego wyroku, gdyż... I tu właśnie następuje 7 grzechów, tak można powiedzieć, może nie tyle głównych, co o charakterze społecznym biblijnego Izraela. Gdyż ubogiego sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów, w prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża. Ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swojego Boga. Ponadto, oprócz Izraela, który, jak powiedziałem już wcześniej, jest głównym adresatem mów proroka Amosa, jest w tych dwóch pierwszych rozdziałach wymienionych 7 narodów. A więc ta liczba 7 przejawia się w tej pierwszej mowie proroka Amosa cały czas. I prorok kieruje swoje mowy kolejno przeciwko Syrii, Filistei, Fenicji, Edomowi, Amonowi, Moabowi i Judzie. A więc sąsiadom zarówno z północy, jak i z południa, sąsiadom Królestwa Północnego, czy też Królestwa Południowego. W tym przypadku owa 7 narodów może oznaczać stosownie do swojej liczby cały świat. I jeszcze jeden tekst również z ksiąg proroków mniejszych, z tej pięknej antologii literatury profetycznej Starego Testamentu. Otóż w jednej ze swoich wizji prorok Zachariasz widzi 7-ramienny świecznik, do którego spływa oliwa z 2 drzew oliwnych. W trakcie wizji prorok dowiaduje się, że tych siedem lamp, i to już jest cytat biblijny z Księgi Zachariasza, to oczy Pana, które obejmują spojrzeniem całą ziemię. To znaczy, że Bóg ogarnia swoim spojrzeniem całe stworzenie. Ogarnia spojrzeniem, to znaczy zna swoje stworzenie, jest więc wszechwiedzący. I oczywiście takich przykładów można by było podawać bardzo dużo. Tu teraz tylko wyliczę takie ciekawsze miejsca, w których pojawia się liczba 7, czy też jej wielokrotność 70. I tak, już w 4 rozdziale, a więc też w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego, czytamy o zapowiedzi 7-krotnej kary za zabicie Kaina, a jego syn z kolei zapowiada, że będzie się mścił 77 razy za już nie tylko jakąś krzywdę, ale nawet za przysłowiowy siniec. Następnie czytamy o 70 potomkach Noego, którzy reprezentują cały świat. 70-osobowa rodzina Jakuba przyszła do Egiptu za Józefem i tam zamieszkali. Znany jest także sen Faraona, któremu śniło się 7 krów tłustych, następnie 7 chudych krów, także i zboża puste i pełne, co stanowiło zapowiedź 7 lat urodzaju, a następnie głodu. Czytamy także o 70 starszych Izraela, którzy pomagali Mojżeszowi w sprawowaniu sądów. Wspomniany świecznik w świątyni miał 7 ramion. 7 dni tygodnia, czy 7 dni, czy 7 tygodni, czy też 7 lat było wyznacznikiem głównych świąt żydowskich, jak szabat, święto namiotów, czy rok szabatowy, albo jubileuszowy. 7-krotnie też zostało otoczone Jerycho, zanim legło ono w gruzach. Naaman, Syryjczyk, człowiek trędowaty, zgodnie z poleceniem Elizeusza, zanurzył się 7-krotnie w Jordanie i dzięki temu został oczyszczony. I tak ta liczba funkcjonuje w Starym Testamencie, więc widzimy nie tylko zastosowanie, ale także wielkie znaczenie tej liczby. A Pani Anno, jak ta liczba funkcjonuje w Nowym Testamencie?
Oczywiście liczba 7 obecna jest w Nowym Testamencie wielokrotnie. Natomiast nie we wszystkich księgach tak samo często. Zwróćmy uwagę, że choćby w listach o siódemce nie wspomina się prawie wcale. Natomiast chętnie odwołują się do niej synoptycy, czyli mówimy tutaj o Mateuszu, Marku i Łukaszu. Łukasz również w swoim drugim dziele w Dziejach Apostolskich wspomina o liczbie 7. Co do dzieła Janowego, znowu w Ewangelii siódemka w sposób bezpośredni nie jest wspominana. Natomiast już w Apokalipsie siódemka jest wspominana niezwykle często. Zauważmy, że w listach, o których powiedzieliśmy, że liczba 7 nie występuje bezpośrednio, siódemka bywa nieco ukryta. Jak choćby w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, od wersetu 5 do wersetu 14, znajdujemy 7 cytowań Starego Testamentu. Natomiast przyjrzyjmy się też innym, troszkę bardziej bezpośrednim zastosowaniom liczby 7. Liczba 7 obecna jest choćby w opisie rozmnożenia chleba i ryb w wersji mateuszowej i w wersji markowej. Czytamy tam. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi. Wziął 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Skoro liczba 7 oznacza pełnię, Wobec tego niektórzy egzegeci łączą tę liczbę z Eucharystią. Siedem bochenków oznacza Eucharystię. Jeżeli jest to zaproszenie do uczty, to zauważmy, że jeżeli odwołamy ten tekst do przymierza noachickiego, które zostało oparte na siedmiu prawach i zostało zawarte między całą ludzkością a Bogiem, wówczas możemy to opowiadanie o siedmiu chlebach odczytać w takim kluczu, że do Eucharystii zostali zaproszeni wszyscy ludzie. Ale co ciekawe, w rozdziale wcześniejszym Ewangelii według świętego Mateusza znajdujemy również jeszcze jeden opis rozmnożenia chleba i ryb. Tam natomiast pojawia się pięć chlebów. Cóż to oznacza? Tych pięć chlebów często wiąże się z pięcioma zwojami Tory. Znaczy to tyle, że w pierwszej kolejności do uczty niebiańskiej, uczty eucharystycznej, zostali zaproszeni wedle Ewangelii według świętego Mateusza Żydzi, a w drugiej kolejności cały świat. Zauważmy również, że liczba 7, już teraz w sposób nieco zawoalowany, obecna jest również w Ewangelii według świętego Jana. Powiedzieliśmy, że w sposób bezpośredni liczba 7 nie jest wspominana, ale znajdujemy w Ewangelii według świętego Jana 7 znaków Jezusa. Najważniejszym spośród tych znaków, znakiem kluczowym, jest wskrzeszenie Łazarza, które symbolizuje tyle, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Dalej, w Apokalipsie pojawia się liczba 7 w sposób następujący. Może zwróćmy jeszcze uwagę na to. Tak jak wspominał ksiądz Mariusz, liczba 7 związana jest z tygodniem. A w tym tygodniu mamy 7 dni i jeden z nich jest szczytowy. Jest to szabat. Tak samo jest chociażby właśnie w Ewangelii według świętego Jana, gdzie kluczowym znakiem jest wskrzeszenie Łazarza. Tak znajdujemy ten znak 7 jako znak najważniejszy również w Apokalipsie. Czytamy tam o 7 pieczęciach i 7 trąbach. Spójrzmy na te teksty. A gdy otworzył pieczęć 7, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. Dalej w Apokalipsie czytamy i 7 anioł zatrąbił i w niebie powstały donośne głosy mówiące: nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków. Co ciekawe, to znaczenie liczby 7 rozwinęli również ojcowie Kościoła. Jak wspominał już ksiądz Mariusz, liczba 7 składa się z liczby 3 i liczby 4. Liczba 4, odwołując się do czterech żywiołów, czy też do czterech stron świata, może oznaczać naturę duchową człowieka, może oznaczać ciało człowieka, naturę cielesną człowieka. Natomiast trójka zawsze wiązana jest z liczbą, zawsze uważana jest za liczbę boską, czyli można ją odnieść do sfery duchowej człowieka, do duszy człowieka. Wówczas liczba 7 oznaczałaby również całe życie człowieka. Ale zostawmy już na chwilę liczbę 7. Wspominaliśmy również, że ważne są multiplikacje. Otóż, kiedy czytamy Nowy Testament, znajdujemy takie teksty, w których pojawia nam się 70. I tutaj mogą Państwo też zauważyć pewną nieprawidłowość, bo czasami pojawia się liczba 70, a czasami liczba 72. Liczba 72 została wprowadzona dlatego, żeby dzieliła się przez 12, kolejną liczbę symboliczną, o której jeszcze powiemy. Gdy mowa jednak o liczbie 70, zauważmy, że Pan Jezus rozsyła 70 na wzór wcześniej też wysłanych w Starym Testamencie ustanowionych 70 starszych. Również Żydzi wierzyli, że na ziemi znajduje się 70 różnych ludów. Wobec tego Pan Jezus, wysyłając 70, niejako daje taki znak, taki sygnał, że Jego słowa, Jego dzieło skierowane jest do wszystkich narodów. Znajdujemy właśnie źródło tych 70 w Starym Testamencie w Księdze Liczb. Przeczytajmy ten tekst. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zwołaj mi 70 mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam staną razem z Tobą. wtedy ja stąpię i będę z Tobą mówił. Wezmę z ducha, który jest w Tobie i dam im. I będą razem z Tobą dźwigać ciężar ludu, a Ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. 70 pomaga Mojżeszowi w dźwiganiu misji. Ta misja dzieje się, jest wykonywana przez Mojżesza na pustyni, na której Izraelici wędrują przez 40 lat. Może warto teraz zatrzymać się właśnie na 40, która jest kolejną liczbą symboliczną. Jak wygląda sprawa symboliki liczby 40 w Starym Testamencie, księże Mariuszu?
Tak. Bardzo ważna liczba i liczba, która znalazła bardzo szerokie zastosowanie, jest wykorzystywana przez autorów biblijnych. Ale zacznijmy od liczby 4. Pani Anna wspomniała, prawda, o tej liczbie, że wyraża ona, jest liczbą żywiołów, tyle było żywiołów w starożytnej myśli chociażby greckiej, ogień, powietrze, ziemia, woda. Liczba 4 to także liczba stron świata, głównych wiatrów, a także najważniejszych, głównych okresów w dziejach ludzkości, jak podaje to Hesjod czy Owidiusz. W Starym Testamencie 4 to przede wszystkim liczba znaków Bożego imienia. Czteroma spółgłoskami zapisywano Boże imię, wymawiane przez nas jako Jahwe, ale widzimy tu cztery znaki hebrajskie, tak zwany tetragram, czyli taki zapis o czterech znakach. Również w opisie biblijnego raju czytamy o czterech rzekach, a w wizji proroka Ezechiela widzimy czterech cherubów towarzyszących niezwykłej postaci, czyli Panu Bogu siedzącemu na wysokim, wzniosłym tronie. Ale ta liczba pojawia się także właśnie jako zwielokrotnienie, czyli 40. Napotykamy ją na przykład w opisie potopu. Noe, zgodnie z poleceniem Pana Boga, wszedł do arki wraz ze swoją rodziną i wybranymi zwierzętami, aby tam znaleźć schronienie przed całkowitą zagładą. I w opowiadaniu o potopie czytamy, że deszcz, który oczyścił skażoną ludzkim grzechem ziemię, padał właśnie 40 dni i 40 nocy. Na razie przyjmijmy realność tej liczby, dosłowność, ale omówienie kolejnych tekstów wskaże nam nieco inne znaczenie. Następnie 40, to chyba najbardziej znany motyw, to wędrówka Izraelitów po pustyni. I może dziwić właśnie ten fakt, że Izraelici, gdy wyszli z domu niewoli, to z Egiptu do Kanaanu, do dzisiejszego Izraela, szli aż 40 lat. Ta droga w praktyce mogła zająć mniej więcej tydzień. Dlaczego tak długo? Otóż była to kara za bunt, a właściwie bunty, a przede wszystkim za brak wiary we wszechmoc Pana Boga. Dlatego Bóg zapowiedział, jak czytamy w Księdze Liczb: wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które działałem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10-krotnie, i nie słuchali mego głosu, ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysięgą ich ojcom. Żaden z tych, którzy mną wzgardzili, nie zobaczy go. A zatem jest to zapowiedź kary. Bóg pozostaje wierny swojemu słowu i wypełni obietnicę nadania ziemi, ale jakby nowemu pokoleniu, nowemu plemieniu ludzi. O liczbie 40 lat, tej 40-letniej wędrówce na pustyni, czytamy także w Księdze Psalmów, w Psalmie 95. Tamto pokolenie budziło we mnie wstręt przez lat 40 i powiedziałem: Są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają. Przeto przysiągłem w moim gniewie, nie wejdą do miejsca mego odpoczynku. 40 lat w symbolice biblijnej zwykło się uważać za okres dwóch następujących po sobie pokoleń. A zatem okres wędrówki w takim wymiarze miał sprawić, że to pokolenie, które wyszło z domu niewoli i to plemię buntownicze, miało umrzeć na pustyni. Tam jakby zatrzymać się. Nie mogli oni wejść do ziemi obiecanej. Natomiast to pokolenie, które narodziło się na pustyni, miało w ciągu tego długiego czasu już odpowiedni wiek, aby wejść do ziemi obiecanej i skutecznie o nią walczyć. Inne teksty, opowiadania, w których pojawia się motyw 40 dni czy 40 lat, to na przykład czas postu Mojżesza, a w późniejszych czasach Eliasza. Oni poszczą na górze czy też w trakcie drogi przez tyleż dni. Filistyni panowali nad Izraelitami, jak czytamy w Księdze Sędziów, 40 lat. Przez 40 dni z kolei Goliat wychodził przed szyki swojego wojska, przed szyki Filistynów i prorokował Izraelitów do walki. Wiadomo, wiemy, jak ona się zakończyła. Słynny pojedynek Dawida z Goliatem. Można więc zauważyć, że opowiadania, w których występuje okres 40 dni bądź 40 lat, wiążą się z jakimiś trudnościami. Właśnie przejście przez pustynię, deszcz, który sprawił potop na ziemi, czy też na przykład prowokacja ze strony Goliata. A więc jest to trudny okres i oznaczający, że pewne wydarzenie, jak na przykład post w życiu Mojżesza, czy też dni potopu, albo wędrówki do ziemi obiecanej, trwały bardzo długo. A jak liczba 4 czy też 40 pojawia się w Nowym Testamencie?
Usłyszeliśmy, że wędrówka Izraelitów trwała 40 lat, zanim wejście do Kanaanu, do ziemi obiecanej, stało się możliwe. 40 dni trwało kuszenie Pana Jezusa na pustyni, nim na dobre rozpoczęła się Jego misja. Święty Ambroży twierdzi, że to właśnie dzieło Jezusa na zawsze odmieniło pokutny charakter liczby 40, o którym słyszeliśmy przed chwilą. Tak pisze o 40 ten święty z Mediolanu. 40 odnosi się tak do przepisów unikania grzechów, jak i do kary za przewinę, abyśmy poznali, że w tym samym czasie życia przez poprawę należy zdobyć zasługę, w jakim można cierpieć karę za popełniony występek. Stąd teraz 40 dni nie oznacza już kary, lecz życie. Toteż przez zmartwychwstanie Pana dzień 40 już nie jest uważany za ostatni, lecz za pierwszy. Dlatego też liczba, która przedtem jako liczba śmierci określała zniszczenie świata i zagładę rodzaju ludzkiego, oznacza życie. Ten cytat pochodzi z dzieła Ambrożego De Noe et Arca, czyli o Noem i Arce, czyli odnosi się również do potopu, o którym słyszeliśmy przed chwilą z ust księdza Mariusza. Zauważmy jednak, że ten pozytywny charakter liczby 40 chyba najmocniej jest dostrzegalny w jeszcze jednym wydarzeniu. Otóż Pan Jezus po zmartwychwstaniu, przed wniebowstąpieniem, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, jeszcze 40 dni pozostaje ze swoimi uczniami na ziemi. Towarzyszy im przez 40 dni. A skoro już mowa o apostołach, których jak wiemy, że było 12, wobec tego przejdźmy teraz do liczby 12. Księże Mariuszu, jak wygląda sprawa 12 z kolei w Starym Testamencie? Co ona oznacza?
Tak. Przede wszystkim też zwrócę uwagę, prawda, jak znaczenie tych liczb wzajemnie się uzupełnia. To, co jest zapoczątkowane w Starym Testamencie, zostaje przejęte przez autorów Nowego Testamentu i rozwinięte. Właśnie chociażby na przykładzie liczby 40. 40 oznaczał swego rodzaju kres, a jednocześnie, a już w Nowym Testamencie, tak jak mówi święty Ambroży, przywołany przez panią Annę, wyznacza już z kolei początek. Tak samo, takiej samej ewolucji, taką samą ewolucję spotykamy na przykładzie liczby 12. Ta liczba również pełniła bardzo ważną rolę w starożytności, na przykład w astronomii. 12 miesięcy tworzyło rok, 12 godzin tworzyło dzień, 12 godzin tworzyło noc. Była to także jedna z podstawowych wartości, na przykład w architekturze. Motyw 12 bram, czy też, jak czytamy w Apokalipsie, 12 fundamentów, wyraźne odniesienia, które będą omówione w dalszej części. Również ta liczba symbolicznie wyrażała pełnię, o której tu już wspomnieliśmy, bowiem jest z kolei iloczynem liczby 3 i 4, czyli tego, co boskie i tego, co ziemskie. W Starym Testamencie liczba 12 jest, można powiedzieć, taką wizytówką biblijnego Izraela od samego początku. Otóż właśnie Izrael, już jako lud Boży, składał się z 12 pokoleń, czyli pochodził od 12 synów Jakuba. Po zawarciu przymierza na górze Synaj, Mojżesz ustawił właśnie tyleż stel wokół ołtarza. Każda stela reprezentowała poszczególne pokolenie izraelskie. W trakcie wędrówki po pustyni Izraelici, nawiedzani raz po raz głodem czy pragnieniem, znaleźli w Elim 12 źródeł. Czyli tak jakby dla każdego pokolenia jedno źródło. Jakby dla nikogo nie, to znaczyło, że dla nikogo nie braknie wody. A już przed samym dojściem do ziemi Kanaanu, do ziemi obiecanej, Mojżesz wysyła 12 zwiadowców, którzy mieli zobaczyć, jaki jest to wspaniały kraj. Po przejściu przez Jordan, czyli już po zajęciu ziemi obiecanej, po wejściu do tej ziemi, Jozue ustawia 12 stel na znak właśnie, że to już jest ziemia ludu wybranego. I na znak upamiętnienia tego faktu, że wypełniona została Boża obietnica. Ponadto zgodnie z przekazem biblijnym czytamy, że 12 było na przykład chlebów pokładnych w świątyni, kamieni z imionami pokoleń synów Izraela w pektorale arcykapłana, kapłanów w każdym ugrupowaniu, namiestników prowincji, byków podtrzymujących morze w świątyni, to taki element architektoniczny w świątyni jerozolimskiej, czy lwów na schodach domu lasu Libanu. To także jedna z konstrukcji, jeden z elementów świątyni. Również 12 stel, czyli 12 kamieni, z których Eliasz zbudował ołtarz, na którym składał ofiarę. I w końcu 12 proroków, zwanych mniejszymi, autorów ksiąg tworzących antologię literatury profetycznej Starego Testamentu. Tu widzimy fragment z księgi proroka Micheasza, w którym pojawiają się takie liczby jak 7 i 8. To liczba 12 to liczba reprezentacyjna, można powiedzieć, w Starym Testamencie dla biblijnego Izraela. A jak liczba 12 funkcjonuje w Nowym Testamencie?
No właśnie, 12, grecka dodeka, uważana była za liczbę arcydoskonałą, nie tylko ze względu na to, że jest ilorazem liczby 3 i liczby 4. Otóż suma liczb, które są podzielne, przez które dzieli się liczba 12, jest wyższa niż ona sama, wynosi 16. Dlatego dwunastka jest taka wyjątkowa, ponieważ jest chyba najniższą liczbą, która jest podzielna przez tak wiele innych liczb. Zauważmy, widzieliśmy przed chwilą wizerunek arcykapłana, że arcykapłan nosił na piersi, na pektorale, wyryte 12 pokoleń, 12 imion plemion Izraela. I tak samo Pan Jezus, który wybrał 12, nosi ich, możemy powiedzieć, też na pektorale swojego ciała, w swoim sercu, wyrytych ma 12 apostołów. Wyjątkowość dwunastki w taki sposób tłumaczył nam święty Augustyn. Posłuchajmy. Dlaczego 12 apostołów? Ponieważ są cztery strony świata i cały świat wezwany został przez Ewangelię. Dlatego cztery Ewangelie zostały napisane, a cały świat jest wezwany w imię Trójcy, żeby zgromadzony został Kościół. 4 przez 3 daje 12. Widzimy, że ojcowie Kościoła bardzo często zastanawiali się też nad znaczeniem tych liczb i często właśnie w wypadku liczby 7 i liczby 12 odnosili się do trójki i do czwórki, które współtworzą te dwie liczby. Dwunastka wielokrotnie przywoływana jest w Apokalipsie. Przytoczmy tylko kilka przykładów. Słyszymy o wieńcu z 12 gwiazd. Słyszymy o 12 tysiącach opieczętowanych z każdego pokolenia, czyli znowu z każdego z 12 pokoleń, co nam daje razem 144 tysiące opieczętowanych. Słyszymy o 12 apostołach baranka, 12 owocach drzewa życia i każdy bok niebieskiego Jeruzalem liczył 12 tysięcy stadiów. Zatem ta liczba miała ogromne znaczenie dla starożytnych, dla autorów biblijnych. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden tekst Pisma Świętego, jedną narrację, opowiadanie o uzdrowieniu i o wskrzeszeniu. Pan Jezus, jak słyszymy, wskrzesza 12-letnią córkę Jaira, a w tę narrację o wskrzeszeniu córki Jaira wpleciona jest opowieść o kobiecie cierpiącej na krwotok, która cierpiała od 12 lat. Otóż możemy tłumaczyć to w ten sposób, że ta, która cierpiała na krwotok przez 12 lat, była wyłączona z kultu, ze społeczności, więc była umarła de facto dla życia religijnego. Natomiast córka Jaira wchodziła w wiek dojrzały, już w gotowość do zawarcia związku małżeńskiego. Natomiast kiedy skupimy się na samej liczbie 12 i odniesiemy się do tego, że jest ona ilorazem trójki i czwórki, cóż dostrzeżemy? Możemy interpretować te dwie sceny w taki sposób. Otóż zarówno w córce Jaira, jak i w kobiecie cierpiącej na krwotok niewystarczająco sfera boska i ludzka ze sobą koegzystowały. W jaki sposób ta sfera boska być może była usunięta? Więc jak możemy odczytywać te dwie sceny? Otóż jeżeli w człowieku, oprócz jego fizycznego, zwykłego człowieczego życia, które jest symbolizowane przez liczbę 4, niewystarczająco też działa Bóg, niewystarczająco człowiek jest otwarty na Boga, wówczas doprowadza to do śmierci człowieka. Albo do śmierci w sensie religijnym, albo powiedzmy do śmierci fizycznej. Może ten obraz jest już taki wyjątkowo dosadny, kiedy weźmiemy pod uwagę córkę Jaira. Widzimy zatem, że liczby w Starym i Nowym Testamencie odgrywały ogromne znaczenie i interpretować je możemy na różne sposoby.
Niestety, proszę Państwa, tu musimy już zakończyć. Przygotowaliśmy w ramach tego wykładu jeszcze bardzo ciekawe zagadnienie, jak właśnie próba interpretacji owego tajemniczego imienia liczby 666 z Apokalipsy świętego Jana, czy próba zinterpretowania długowieczności patriarchów żyjących przed potopem, ale zapowiadamy, że to będzie treścią kolejnego wykładu w ramach naszej katedry filologii biblijnej. Teraz już oddajemy Państwu głos. Czekajmy. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do współtworzenia dzisiejszego wykładu przez zadawanie pytań czy pewnych dopowiedzeń dotyczących oczywiście tego, co zostało powiedziane. Telefony Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefony z zagranicy 0048 56 657 0013 oraz 0048 56 657 0014 i telefony w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Serdecznie zapraszam. Tak, już jest chyba pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Janusz, ja chciałem zapytać panią doktor, dlaczego pani doktor mówi, że 12 to jest iloraz, 3 i 4? Z tego, co się uczyłem w szkole, to jest iloczyn.
Iloczyn, razy... przepraszam, przejęzyczenie oczywiście.
Myślałem, że to też coś takie znaczenie ma symboliczne.
Nie, nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Zdarzają się takie rzeczy na antenie, dzięki. Na żywo w programie.
Dzięki.
Ale dziękujemy,
dziękujemy
i naprawdę gratulujemy tak uważnego słuchania programu. Naprawdę mieć takich uważnych studentów to zaszczyt dla nas. Tak. Tak może korzystając z chwili przerwy, bo pojawiała się właśnie w tym kontekście iloczynu, prawda? Liczba 3, o której tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy. Liczba 3 też ma wyjątkowe znaczenie. Przede wszystkim wyraża ona cały świat, złożony w myśli starożytnych autorów biblijnych, ale nie tylko biblijnych, właśnie z niebios, ziemi i świata podziemnego. Czyli liczba 3 obejmuje takim myśleniem czy swoją wartością wszystko to, co jest stworzone przez Pana Boga. A kto stworzył świat? Bóg, który jest po trzykroć święty. Właśnie w opisach wizji proroka Izajasza czytamy święty, święty Pan. Podobnie i w Apokalipsie świętego Jana.
Być może warto tutaj jeszcze nawiązać przy okazji do świątyni jerozolimskiej, skoro już mówimy właśnie nawiązujemy tutaj do Pana Boga, do obecności Pana Boga. Otóż świątynia jerozolimska, to pierwotne sanktuarium, składało się z trzech części, też było trójdzielne. Z przedsionka, z miejsca świętego i z miejsca najświętszego, w którym właśnie mieszkała Boża obecność. Więc ta liczba 7 już bierze swój początek.
Tak, ale mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Ja właśnie w związku z tym wykładem chciałam zwrócić uwagę, nie wiem czy nie słyszałam, bo wyłączyłam na chwileczkę, że również Pan Jezus 12-letni idzie do świątyni jerozolimskiej, czyli kończy się też pewien etap życia, kiedy młody chłopiec wchodzi w ten wiek dojrzały i tam jeszcze właśnie to jest takie jakby pogranicze i matka, Najświętsza Maria Panna i Józef zaniepokojeni ogromnie szukają Pana Jezusa. I jeszcze mi się kojarzy taka jedna historia, że w związku z tymi najnowszymi osiągnięciami nauki tak szacuje się wiek człowieka na 120 lat. To jest też jakby takie zwieńczenie tej liczby 3 razy 40, prawda? Dziękuję bardzo.
To po potopie, właśnie to w kontekście, nieco uprzedzając następne spotkanie, po przedstawieniu tej długowieczności patriarchów, gdzie żyją na przykład Adam 930 lat, Lamek 777 lat, przed potopem już właśnie Bóg zapowiada, że wyznacza długość ludzkiego życia na 120 lat. Ale w innym miejscu, czyli mamy tutaj odniesienie do liczby zarówno 12, jak i liczby 40. Ale w innym miejscu, w psalmie 90, wersecie 10, czytamy, że miarą ludzkiego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni. Tu z kolei pojawia się motyw liczby 7 zwielokrotnionej, czyli liczby 70. Mamy telefon, tak, prosimy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Sławomir ze Szczecina. Ja mam takie pytanie. Chciałem zapytać o znaczenie słowa liczba, o hebrajskie znaczenie słowa liczba, o greckie znaczenie słowa liczba. Czy one mają jakieś inne znaczenia na przykład, oprócz słowa liczba? Bo to jest słowo liczba, jest to język polski, ale tak, rozmawiamy o hebrajskim i greckim. Mhm.
Tak. W przypadku języka hebrajskiego nie ma jakiegoś pogłębionego znaczenia. A w przypadku języka greckiego?
Arithmoi, właściwie, no wiadomo, że z tego słowa wywodzi się arytmetyka, ale szczerze mówiąc też nie przychodzi mi do głowy jakieś pogłębione znaczenie jeszcze tego jako terminu.
W jednym i drugim znaczeniu, jak podstawowe, przyjmują podstawowe znaczenia bez jakiejś dodatkowej interpretacji czy spektrum semantycznego. Ale dziękujemy, bardzo też ciekawe pytanie, wnikliwa obserwacja. Tak, prosimy, mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków.
Bożena Zdańska dzwoni. Ja chciałam zapytać, znaczy poprosić jeszcze raz o pogłębienie takie wyczerpujące znaczenia liczby 7 właśnie w Biblii. To dziękuję, to jest całe moje
liczby
pytanie.
Liczby 7, tak?
7, tak, tak.
Tak, ale to stanowiło pierwszą część wykładu i taką nawet dosyć chyba najdłuższą. Tak, no to może tylko tak 7, zarówno w myśli greckiej, myśli starożytnej, ale także i w tekstach, które spotykamy, tekstach pozabiblijnych i w samej Biblii, oznacza pełnię, oznacza doskonałość. Właśnie jest sumą liczby 3 i 4, czyli tego, co boskie i tego, co ziemskie.
Może jeszcze wspomnijmy o jednej rzeczy, że zapytany Pan Jezus, ile razy należy przebaczać, mówi nie 7 razy, ale 77 razy. Ta liczba 7 zmultiplikowana oznacza właśnie zawsze pełnię i doskonałość. Ja myślę, że tutaj bardziej tego tematu właściwie pogłębiać nie trzeba. Tak. Wespół z tym, co już zostało rzeczywiście.
77, a dokładnie jak tekst grecki mówi 70 razy po 7.
Po 7
czy to jest
tak,
w ogóle już idące. Ale jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo, halo.
Tak, prosimy, jesteśmy na antenie.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja mam takie, no tutaj już takie ciągle takie myśl, takie pytanie. Pan Bóg stwarzał w ciągu 6 dni świat, prawda? Tak. A nauka wykazuje tutaj poszczególne epoki, które idą z miliony, nawet miliardy lat. Tworzenie się w świecie, naszej Ziemi, naszego globu, wszechświata. W sensie takim materialnym. Jak to interpretować?
Tak. Odwołajmy się tutaj do przywołanego przez panią Annę świętego Augustyna. Otóż święty Augustyn powiedział, że za autorów biblijnych i w ogóle chrześcijan nie chciał mieć matematyków, tylko ludzi wierzących. I musimy sobie zdawać sprawę, że Pismo Święte, a zwłaszcza w Stary Testament, nie jest to wierna kronika dziejów ludzkości. Mówiąc w sposób taki obrazowy i jak najbardziej, żeby przekonać. Przy stworzeniu świata nie było żadnego człowieka. Bóg stworzył świat i On zna tę prawdę, wie jak to się dokonało. Natomiast człowiek poszukiwał pewnych prób wyjaśnień, jak mogło dojść do powstania świata. I tu mamy właśnie różne kosmogonie, czyli opisy stworzenia świata spotykane praktycznie w całej literaturze starożytnej. Wspomniałem, omawiając liczbę 7, jej funkcjonowanie, że opis tych 6 dni wzajemnie się uzupełnia poprzez zestawienie 4 dnia z 1, 5 z 2, a 6 z 3, gdzie w tych pierwszych 3 dniach jest, jak stworzone przez Pana Boga, mieszkanie, taki teren, przestrzeń nieożywiona, a w tym drugim panelu, w tych kolejnych 3 dniach, Bóg zapełnia stworzoną przez siebie przestrzeń mieszkańcami, czyli stwarza świat ożywiony. I tego tekstu nie można interpretować jako historycznego zapisu. Jest to poemat, jest to utwór na cześć Boga Stwórcy.
Tak, warto wspomnieć, że nie dotyczy to tylko opisu stworzenia świata, ale właściwie trzeba uważać na takie literalne interpretowanie pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, ponieważ, no, mówiąc może dosyć brutalnie, jest to taki element mitologii biblijnej właściwie, tak niektórzy egzegeci nazywają tę część Pisma Świętego, właśnie odpowiedź człowieka na pewne problemy istniejące w świecie. Ludzie próbowali to sobie wyjaśniać, dlatego zresztą znajdujemy paralele też w innych literaturach starożytnego Bliskiego Wschodu, które mogą nieco szokować, ponieważ jak się okazuje, niektóre z tych opowiadań są nieco starsze i autorzy biblijni inspirowali się tymi opowiadaniami, też próbując opisać początki świata, początki człowieka, początki zła na świecie itd., itd.
Tak jest w przypadku na przykład, już wspominanej kilkakrotnie, długowieczności patriarchów. Adam żyje 930 lat, ale na odnalezionej liście królów sumeryjskich spotykamy niewspółmiernie dłuższy okres panowania jednego z królów, na przykład 40 tysięcy lat. Ale to będzie treścią naszego kolejnego wykładu w czwartą sobotę lutego, a więc już w przyszłym semestrze telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Za to spotkanie, za ten wykład bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, a ten wykład prowadzili pani dr Anna Rambiert-Kwaśniewska, adiunkt w Instytucie Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu oraz ksiądz dr Mariusz Majdziński, który jest moderatorem dzieła biblijnego w diecezji łowickiej.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia.